Drodzy Państwo, pierwszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr Romuald Szeremietew, były wiceminister obrony narodowej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, po ostatnich publikacjach niemieckiego tygodnika Der Spiegel zastanawiamy się, no, na ile możemy być pewni tego, że ktoś nas wspomoże, gdybyśmy zostali zaatakowani. Cały czas pewnie wielu z nas śledzi to, co dzieje się na Ukrainie, to, co robi Rosja, wszystkim prezydent Putin. I szefowie państw i rządów krajów NATO uzgodnili stworzenie sił szybkiego reagowania, tak zwanej szpicy, która ma być gotowa do akcji w ciągu 48 godzin. Takie ostatnio odbyło się spotkanie, szczyt sojuszu w Walii. No ale tygodnik Der Spiegel pisze, NATO nie będzie prawdopodobnie w stanie wywiązać się z gwarancji bezpieczeństwa udzielonych Polsce i państwom bałtyckim. To, co stało się, no bo to też może za sprawą pani minister, która mówi, że Berlin nie może wykonać zobowiązań wobec NATO. Myślę, że będzie jeszcze okazja, ale nim pana poproszę o słowo, chciałbym, by może też i na naszej antenie wybrzmiał głos pana doktora Łukasza Kistera, analityka do spraw bezpieczeństwa.
Uważam, że niestety NATO w takiej formule, w jakiej obecnie funkcjonuje, nie jest zdolne do odpowiedzi na współczesne konflikty, nie jest zdolne do odpowiedzi na współczesne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Są one dynamiczne, szybkie, o trudnym do przewidzenia rozwoju, a tym samym konwencjonalne siły czy strategie, które do tej pory się sprawdzały, dzisiaj są zupełnie bezużyteczne. A tym samym przede wszystkim NATO powinno zmierzać ku redefinicji swojej strategii bezpieczeństwa, redefinicji swoich zdolności do odpowiedzi na potencjalne kryzysy, czyli mówiąc najprościej, dostosować swoje pomysły na działalność do aktualnej sytuacji geopolitycznej czy aktualnych strategii i taktyk prowadzenia działań, czy wojskowych, czy reakcji na sytuacje kryzysowe, na przykład takie, jakie mamy i mieliśmy na Ukrainie. Więc w tym przypadku wydaje się, że te negatywne opinie są jak najbardziej zasadne. Nowe państwa NATO, te najmłodsze, nie powinny oczekiwać bezgranicznej i bezkrytycznej obrony swojego terytorium przez sojuszników z NATO. A wynika to z podstawowego założenia. NATO poza artykułem 5 ma także artykuł 3 i 4 i inne artykuły całego traktatu, które wprost pokazują, że możemy oczekiwać obrony i sojuszniczego działania, jeżeli sami jesteśmy wkładem do tego sojuszu. Jeżeli państwa same w sobie, a dzisiaj tak jest, szczególnie wśród tych najmłodszych członków organizacji, same w sobie nie są zdolne do zapewnienia choćby najniższego poziomu bezpieczeństwa i odpowiedzi na zagrożenia militarne, no to trudno oczekiwać, że sojusznicy poświęcą swoje bezpieczeństwo w imię tylko podpisanego wspólnie traktatu. Sojusze mają to do siebie, że każdy z członków takiego sojuszu musi się wywiązywać ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Nikt nie będzie nas bronił, jeżeli my nie będziemy w stanie bronić jego. Przede wszystkim my jako Polska, jako jeden z najsilniejszych graczy w tej części Europy, powinniśmy zadbać o naszą wspólną zdolność do przyjmowania pomocy naszych sojuszników, a nie oczekiwać od nich tego, że przyjadą i rozwiążą za nas nasze problemy. To my przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, by nasze siły zbrojne, by nasza infrastruktura bezpieczeństwa była odpowiednia do tego, żeby mogły tu operować wojska, czy Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, wszystkich naszych sojuszników. Dzisiaj wydaje się, że ta infrastruktura militarna, którą posiadamy, nie spełnia wymagań naszej armii, a już nie mówiąc o tym, byśmy byli zdolni do przyjęcia dużej siły wojska naszych sojuszników.
Panie ministrze, to był głos pana doktora Łukasza Kistera, analityka do spraw bezpieczeństwa. Jak pan ocenia to, co powiedział?
Znaczy tak, no zasadą słuszną jest to założenie, że jeżeli chcesz liczyć na jakieś siły, to przede wszystkim starasz się liczyć na własne siły. A więc to, o czym mówił pan doktor przed chwilą, jest oczywiście sensowne i tego się trzeba owszem trzymać. Znaczy trzeba przede wszystkim dać własną obronność. Ale to jest część tej prawdy. Mianowicie druga kwestia to jest taka. Otóż o tym, czy sojusz jakiś zawarty rzeczywiście odgrywa swoją rolę, czy rzeczywiście ma wartość, to niestety dowiadujemy się dopiero wtedy, kiedy trzeba go użyć. Otóż wcześniej nie wiadomo. No i teraz jesteśmy w takim okresie wcześniej. Mianowicie cały czas zastanawiamy się, czy gdyby doszło, nie daj Boże, do zagrożenia naszego bezpieczeństwa narodowego, naszych granic, no to czy sojusznicy, czyli inne kraje natowskie, zgodnie z tą formułą, która w NATO powinna obowiązywać, przyjdą nam z pomocą, czy też nie? No jeżeli przyjdą, to oczywiście w jakim czasie? No jeżeli ten czas, no to w tym czasie my damy sobie radę z tą obroną, zanim ta pomoc i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj tych pytań jest ogromna ilość. Ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, znacznie ważniejsza, na co chcę zwrócić uwagę. Mianowicie Rosja od dłuższego czasu stara się osłabić NATO, również wprowadzając destrukcję w środku tego NATO. Znaczy najlepiej by było, gdybyśmy się wewnętrznie pokłócili, poróżnili, nie mieli do siebie zaufania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam wobec tego, bo gazety niemieckie już kilka razy prezentowały takie stanowisko, które było zgodne z tym, co mówiła Moskwa. Czy to ostatnie doniesienie Szpigla, jaki ono ma charakter? No i w związku z tym postawa również Niemiec. Niemcy zachowują się bardzo dziwnie w tym całym galimatiasie spraw europejskich, również w kontekście konfliktu, który Rosja wywołała na Ukrainie. No i też należałoby zastanawiać się, no, co się nagle stało, że pani minister obrony ci takie rzeczy mówi. A więc ja bym do tego podchodził ostrożnie. To znaczy tak, no, nie ulega wątpliwości, że siłą sojuszu są przede wszystkim Stany Zjednoczone. Potencjał militarny Stanów Zjednoczonych jest ogromny i to jest potencjał, z którym siły rosyjskie nie są w stanie się zmierzyć. To trzeba podkreślić jednoznacznie.
Tylko też, panie ministrze, no, wiemy, że Amerykanie są zaangażowani w wiele różnorodnych działań, chociażby ostatnie sprawy dotyczące tego, co dzieje się, tak powiemy, postępy dżihadyzmu, tego, co dzieje się na Dalekim Wschodzie.
No, Amerykanie, Stany Zjednoczone są supermocarstwem jedynym na świecie. Mówi się, że mamy teraz ład międzynarodowy, tak zwany jednobiegunowy, ten jeden biegun, na którym się opiera cały ład, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to jest połowa światowych wydatków na wojsko, a więc reszta pozostałych krajów to jest 50%, a 50% wydatków militarnych świata to są wydatki amerykańskie. A więc jest to potęga. I teraz jest kwestia oczywiście taka. Jeżeli to nie europejscy sojusznicy mogą tutaj jakoś nas wesprzeć, ale pytanie jest o to, jaką będzie politykę powiały będą Stany Zjednoczone. Jeżeli Stany Zjednoczone od pewnego czasu wróciły jakby do Europy Środkowej, są tego różnego rodzaju dowody, no obecność prezydenta Obamy najpierw w Warszawie, później w Tallinie, no to wskazuje, że powiedziałbym, że ten sojusz no, ma jednak oparcie w sile realnej. Niekoniecznie to muszą być Niemcy.
No minister Siemoniak tak no, mówi, że możemy liczyć pewnie na ten sojusz z Ameryką. Mówi, prowadzimy rozmowy ze stroną amerykańską i NATO, żeby stworzyć w Polsce infrastrukturę dla ciągłej obecności.
Tak jest.
Zaznaczając, że historia działa na rzecz, czy na korzyść sojuszu ze Stanami, twierdzi, że niepotrzebnie mamy w pamięci rok 39, gdzie wszyscy, można powiedzieć, nas zawiedli.
No 39 rok to była jednak inna taka sytuacja niż obecnie, na szczęście inna. No i wtedy nas, owszem, sojusznicy zawiedli, ale wtedy też nasze związki sojusznicze z Francją i z Anglią nie miały takiego charakteru, jakie mają związki sojusznicze w ramach NATO. To jest trochę inna formuła i mam nadzieję, że trochę skuteczniejsza. Ale mówię raz jeszcze, nie można oczekiwać, że sojusz nas obroni, że ktoś nas obroni. My Polacy, Rzeczpospolita Polska, musi zadbać o swoje bezpieczeństwo narodowe i o swoje siły zbrojne, a jeżeli zadba, no to wtedy oczywiście takiemu, który jest silny i który potrafi się bronić, chętnie się również pomaga.
Najczęściej, gdy są jakieś konflikty zbrojne, to wszyscy napinają muskuły. I pytanie, wracając do tego, co napisał Der Spiegel i tego, co powiedziała pani minister obrony Niemiec, że no, mamy braki, tak? Bundeswehra ma takie braki. Jest dużo sprzętu, ale wadliwy. Awary samolotów, helikopterów, wozów bojowych. I teraz, czy to nie jest takie, no nie wiem, strzelanie sobie w kolano, no i pokazywanie, że tak jak pan mówi, na korzyść Rosji, że Rosja może jeszcze na więcej sobie pozwalać na Ukrainie, a my możemy, no w nas może wzrastać lęk. Przede wszystkim w obywatelach, no, bo żołnierze to wiadomo, będą robili to, co do nich należy, ale ta normalna taka, ten spokój, którego wszyscy byśmy oczekiwali i chcieli.
Oczywiście, ojcze, można tak to interpretować. Ja cały czas obserwując sytuację niemiecką i politykę niemiecką, twierdzę ciągle, że tam walczą ze sobą jakby dwie tendencje. Jedna tendencja związków ze Stanami Zjednoczonymi, związków z Zachodem generalnie i kontynuowaniem tego, czy była Republika Federalna Niemiec. A druga tendencja, no to jak najbliższych związków z Rosją. No sądzę, dlatego, że to współpraca z Rosją daje jakieś ogromne profity i możliwości rozwoju gospodarczego i w ogóle. No i w związku z tym te tendencje moim zdaniem ze sobą się ścierają bardzo wyraźnie. No w naszym interesie oczywiście leży, żeby w polityce niemieckiej zwyciężała ta tendencja zachodnia, również w związku z Stanami Zjednoczonymi. Natomiast no, w interesie Rosji, a Rosja ma swoje wpływy i swoje możliwości, niewątpliwie ta druga tendencja. No i jest tutaj pytanie, tak, czy artykuły, które pojawiają się w prasie niemieckiej, które wręcz są powtórzeniem tego, czego oczekuje Rosja, czy zachowanie się polityków niemieckich, czasami idące strasznie daleko na rękę Rosji, no czy to nie jest objaw, powiedziałbym, również walki tych tendencji. No, ja mam nadzieję, że Stany Zjednoczone, skoro wróciły, no to może jednak zadbają, żeby ta opcja zachodnia w Niemczech zwyciężała.
A może to jest też kwestia jakiegoś uzależnienia gospodarczego, tak, ekonomicznego, bo jednak chociażby ta rura północna, połączenie Rosji z Niemcami, bo inni nie mówią o swoich kłopotach, tak, to można powiedzieć jedynie teraz Niemcy, jak gdyby obnażają się i mówią, pozostali członkowie NATO o czymś takim nie mówią, nie przyznają się do tego, że są w jakiejś patowej sytuacji, jeżeli tak możemy to powiedzieć.
Ojcze, no, każda armia, nie ma armii, która jest, nie wiem, 100% nowoczesna, nie ma żadnych braków i w ogóle no, jest to jakaś niebywała sprawna machina wojenna. Wszystkie armie mają swoje braki, wszystkie armie mają sprzęt starszy i nowszy. I to nie jest tak, że całe uzbrojenie jest zawsze najnowsze. Używa się zresztą i do szkolenia, i do bieżącej, powiedziałbym, funkcjonowania armii właśnie głównie tego starszego sprzętu. Bo przecież wiadomo, że uzbrojenie, współczesne uzbrojenie to jest bardzo droga sprawa i nie stać nawet najbogatszych krajów na to, żeby tutaj tego typu armiami dysponować. Więc zaręczam, że tak jak no, armia niemiecka ma swoje braki, armia polska ma swoje braki, ma również armia amerykańska różnego rodzaju braki. Tak samo ma armia rosyjska swoje braki. Jakie braki ma armia ukraińska, to już zobaczyli niedawno. Więc no tutaj nie ma nic nadzwyczajnego i można. Można stosować propagandę, a więc można podnosić, że te braki są tak wielkie, że tu nic nie możemy zrobić. I ojciec ma rację z tą sugestią, że może to być jakaś taka podbudowa, jeżeli chodzi o Niemcy, no że nie wolno się stawiać specjalnie Rosji, bo nie możemy. Więc trzeba iść na jakąś ugodę i tak dalej. No, a można odwrotnie, znaczy jeszcze do niedawna, ja przypominam sobie, jak w gazetach w Polsce również pojawiały się artykuły, że armia rosyjska jest tak słaba, że to w ogóle jest kompletnie dno i że nawet tam armia polska wygra spokojnie jakiekolwiek starcie z armią rosyjską i tutaj nie ma tego. Takie teksty powstawały i to one powstawały w Rosji i były nam serwowane. No, od pewnego czasu okazało się jednak, że ta armia odzyskała, że powiem, zdolności bojowe i już takie teksty się nie ukazują. A więc to są rzeczy z zakresu propagandy. Ja bym się tym nie przejmował i też nie brałbym tego zbyt poważnie. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o ten przykład i Szpigla i wypowiedzi pani minister, no to może być kwestia dotycząca czegoś innego. Nie tego, że nagle się okaże, że NATO nie może reagować, bo w moim przekonaniu NATO to przede wszystkim są siły amerykańskie, a siły amerykańskie są zdolne do tego, aby taką reakcję zaprezentować.
Myślimy o tym naszym bezpieczeństwie, to nasze podwórko, ale jak ten szczyt, pan myśli, wpłynie na to, co dzieje się na Ukrainie? Bo minister Siemoniak też mówi o tym, że my nie boimy się współpracy jako Polska z Ukrainą. Nie ma przeszkody, aby dostarczać nawet uzbrojenie, ale nie będziemy robili tego przez media, tylko w inny sposób się o tym rozmawia. I mówi, zaznaczył też, że strategia Zachodu to wsparcie Ukrainy w dialogu z Rosją i zmniejszenie napięcia, zastępowanie przemocy. Czy pan widzi, że ten ostatni szczyt i to, co się dzieje, jak gdyby zmniejsza to napięcie, zmniejsza czy odsuwa ten konflikt, albo no, czy jest szansa na to, żeby go nie było, bo są też takie komentarze, że może Rosji wystarczy, że weźmiemy tylko wschodnią Ukrainę, po zachodnią już nie pójdzie.
Nie, to tak nie można rozumować w ogóle, dlatego że po pierwsze, no, napięcie nie powodują jakieś nasze reakcje i odwrotnie, i osłabienie tego napięcia, jakiś brak naszych reakcji. Napięcie spowodowała Rosja. I pytanie jest tylko takie, czy Rosja już zrezygnowała z swoich planów budowania wielkiego imperium, czy też nie? No, jeżeli mamy odpowiedź na pytanie, że zrezygnowała, no i teraz jest następne pytanie, tak? Czy to, co udało jej się połknąć, to już jej wystarczy? Brzuszek pełen, Federacja Rosyjska już nic więcej nie będzie chciała pożerać. Otóż no, to jest moim zdaniem fałszywe postawienie w ogóle problemu, dlatego że problem po prostu polega na tym, że Zachód musi zaprezentować stronie rosyjskiej stanowcze działania, które mówią, że dalej wam ruszyć nie można. Mało tego, no przypomnijmy, że trzy kraje kiedyś gwarantowały integralność terytorialną Ukrainy. Tak? Jednym z tych państw, które to gwarantowało, to była śmiech, że o to się przypomina Rosja, ale dwa drugie to były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. No, więc powstaje pytanie, czy te państwa traktują poważnie swoje gwarancje, które udzieliły Ukrainie, czy też nie. A jeżeli traktują poważnie, no to co robią, aby tego trzeciego, który akurat te gwarancje złamał, no skłonić do tego, aby ich przestrzegał. A więc to są rzeczy, które moim zdaniem społeczność międzynarodowa i Polska również powinna podnosić w naszych relacjach z tymi państwami, ponieważ jeżeli gwarancje no, naszych sojuszników nie zagwarantowały bezpieczeństwa Ukrainie, no to my mamy prawo zastanawiać się, jak będzie z gwarancjami, które są wobec nas też prezentowane poprzez sojusz NATO-wski. To jest poważna sprawa, mianowicie wiarygodności i Amerykanów, i Brytyjczyków w tym wypadku, jako naszych sojuszników.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Życzę dobrego dnia i zdrowia.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Romuald Sieremietew, były wiceminister obrony narodowej.